Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Koniec roku szkolnego 2018 na 2019. Wielu uczniów odetchnęło z ulgą. Zakończył się kilkumiesięczny okres intensywnej nauki i starania się o dobre oceny i jeszcze dłuższy okres roku szkolnego rozwijania swojej edukacji, rozwijania swoich pasji, zainteresowań, a także otrzymywania pewnego wychowania w szkołach i kończy się także pewna epoka. I o tej epoce gimnazjów porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, pani Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Koniec gimnazjów, które były lat ile dokładnie?
No, 1999 roku, jak reforma weszła, więc właściwie 20 lat. Ileś osób opuściło te gimnazja.
Sam jestem jednym z absolwentów.
Moja jedna z córek również, w związku z tym miałam od razu porównanie co do poziomu wiedzy, zalet wychowywania tych dzieci i po szkole podstawowej ośmioklasowej i po gimnazjum trzyletnim. Powiem, że nie było to porównanie dobre dla gimnazjów. Ale dziś wydaje mi się, że najistotniejsze jest powiedzenie, że cieszymy się bardzo, że wracają czteroletnie licea ogólnokształcące. To jest zawsze ta informacja, jeżeli ktoś podaje wątpliwość w ogóle cele reformy, to jest to, co mówię i za każdym razem mocno podkreślam. To jest wielki zysk tej reformy, że wracamy do takiego stylu ogólnokształcącego, że cofamy w niepamięć, mam nadzieję, ten niechlubny czas, kiedy liceum było trzyletnie, a od 2012 roku decyzją rządu Platformy Obywatelskiej przecież kończono gimnazjum pierwszą klasą liceum, zatem zostawało tylko półtora roku do nauki. Trudno to było nazwać liceum ogólnokształcącym. Nie będzie tego, będzie czteroletnie liceum ogólnokształcące, czyli wreszcie zaczniemy myśleć w kierunku inteligencji polskiej, bo to zdecydowanie jest taki fundament do kształtowania inteligencji polskiej. Jeszcze nie mamy wszystkich podręczników, jeszcze nie wiemy do końca, jak będzie to gimnazjum funkcjonowało. W zrębach już mówię wydanych podręczników. Mam nadzieję, że dużo rzeczy takich, o których żeśmy zapomnieli, zaniedbali w poprzednim okresie, będzie można było naprawić. Nawet ostatnio mówiliśmy przecież chociażby o tym naszym założycielskim II Rzeczypospolitej, założycielskim micie, czyli o orlętach lwowskich, których nie mamy w tej chwili w programach, a przecież muszą zaistnieć, muszą zafunkcjonować. Czekam na takie ruchy, które pokażą, że dbamy o naszą historię Polski, że jesteśmy z niej dumni i żeby Polacy, kończąc ten kurs historii Polski, mogli powiedzieć wszystkim z dumą, że jesteśmy Polakami, żeby ta historia wstydu już nigdy nie zafunkcjonowała w umysłach młodych Polaków.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości, wygaszając gimnazja, w sposób jasny, oczywisty zrealizował wolę społeczeństwa, ponieważ większość badań sondażowych mówiła o tym, że Polacy są za tym. Reformą edukacji. Jakie by pani wymieniła główne wady gimnazjów jako takich?
No, dla mnie przede wszystkim jest to informacja taka, że trwała ta szkoła 3 lata i że była szkołą zbiorczą, że spośród wielu szkół podstawowych pojawiali się uczniowie w jednym miejscu i nie szła za nimi informacja ze szkoły poprzedniej. Właściwie taka tabula rasa, tak? Uczeń się pojawiał w szkole wśród osób, których kompletnie nie znał, gdzie musiał wybić się w tej klasie na jakąś pozycję, więc musiał zaistnieć, zafunkcjonować. No to nie jest czas, kiedy uczeń chwali się, czy zdobywa pozycję dlatego, że jest osobą, która na przykład bardzo dużo czyta, prawda? No to raczej nie ten okres, więc trzeba było się czymś popisać. Bardzo dużo złych zachowań w związku z powyższym zafunkcjonowało. no, z takich psychologicznych, normalnych względów. No, właściwie ten okres pierwszej klasy to zdecydowanie poznawanie siebie, docieranie, druga klasa, a potem już zaraz trzecia i trzeba było tą szkołę opuścić. No, naprawdę nie była to dobra formuła w warunkach polskich. Sprawdzały się przede wszystkim gimnazja takie elitarne, prawda, do których szły dzieci odpowiednio dobrane, gdzie rodzice faktycznie byli bardzo zainteresowani tym, żeby dzieci osiągały sukces z bardzo dobrą linią wychowawczą. Natomiast w tych gimnazjach zbiorczych, a zwłaszcza w dużych miastach, to naprawdę o poziom nauczania i wychowania było bardzo trudno. Stąd ogromna liczba generowanych problemów przez te gimnazje. Jestem przekonana, że gdy zostawimy dzieci, już to zresztą się rozpoczęło w siódmej i ósmej klasie w szkole podstawowej, to ten najgorszy okres takiego dojrzewania i problemów psychicznych związanych z dojrzewaniem, no będą ci uczniowie po ósmej klasie mieli za sobą. No
tylko z jednej strony gimnazja zniknęły, ale jakby wiek pozostanie, prawda? Dalej ci uczniowie będą mieli te 13-14 lat i jakby to samo z siebie się nie zmieni.
No i z pewnością się nie zmieni, natomiast jeżeli są ci uczniowie w tej samej szkole, pod opieką tych samych nauczycieli, którzy ich świetnie znają, to nie ma takich sytuacji, jak było w gimnazjum, że zjawiają się w nowym środowisku kompletnie nieznani, prawda, wśród nieznanych nauczycieli, ale wśród również nieznanych uczniów. Więc tutaj ta sytuacja jest cały czas pod kontrolą w szkole podstawowej, w ośmioklasowej. Uczniowie mają czas na różnego rodzaju eksperymenty, ale wiedzą dokładnie, na co mogą sobie pozwolić, a na co nie mogą sobie pozwolić, dlatego że ich nauczyciele świetnie ich znają, mają bardzo dobry kontakt z rodzinami, jest funkcjonujący stale, konsekwentnie realizowany program profilaktyczno-wychowawczy, więc taka opieka nad uczniem gwarantuje, że nie będzie takich problemów, tak ostrych problemów, jakie miały miejsce właśnie w gimnazjach.
Co by pani powiedziała na taki argument, który padał w dyskusji na temat gimnazjów, że owszem, te zarzuty wobec tego właśnie skumulowania młodych ludzi będących w tak zwanym trudnym wieku, w tym okresie dojrzewania w gimnazjach, owszem były, ale w początkowym okresie trwania tego systemu właśnie trzyletnich gimnazjów, a niektórzy mówią, no tak, ale już w międzyczasie nauczyciele przechodzili różne szkolenia, byli coraz bardziej wykwalifikowani, potrafili sobie radzić z takimi sytuacjami, to jest pewien dorobek, który obecnie jest marnowany.
Myślę, że ten dorobek nie jest marnowany, że oczywiście, że po pierwszych takich latach naprawdę bardzo ciężkich funkcjonowania gimnazjum nauczyciele się nauczyli, to na pewno jest prawda, ale zdecydowanie dużo więcej plusów ma pozostawienie uczniów w szkole podstawowej do ósmej klasy niż, mówię, w tym najtrudniejszym dla nich okresie rozwoju przenoszenia ich w obce zupełnie środowisko. To jest kwestia, która nie podlega tu żadnej dyskusji. Nauczyciele stale powinni być kształceni, stale powinni nad sobą pracować, tak żeby uczniami jak najlepszym z możliwych sposobów się zajmować, prawda? To nie ulega kwestii, obojętnie czy to będzie gimnazjum, czy szkoła podstawowa, ale plusów do pozostawienia uczniów do ósmej klasy w szkole podstawowej jest dużo więcej niż tych, które przemawiały za gimnazjum.
Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych opuszczają te szkoły, opuszczają szkoły podstawowe także uczniowie ósmych klas i wszyscy oni idą do szkół średnich. I co teraz? Raport Najwyższej Izby Kontroli niedawno mówił, że tych miejsc w szkołach średnich jest za mało.
I to jest nieprawda. Z całą pewnością w Małopolsce przygotowanych miejsc dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej i po trzeciej klasie gimnazjalnej jest wystarczająco. Wręcz powiedziałabym, że jest dużo więcej miejsc przygotowanych niż jest chętnych. Też nie ma takiej sytuacji, która była podnoszona, że będzie jakaś rywalizacja między uczniami po jednej i po drugiej szkole, bowiem są tworzone zupełnie odrębne komisje rekrutacyjne. Ja starałam się i w Krakowie, i w Małopolsce, żeby tyle samo klas otwierać i po szkole podstawowej, i po klasach gimnazjalnych, właśnie żeby nie było tej rywalizacji, żeby nie było, że któryś z uczniów jakoś tam może być poszkodowany. Wszyscy mają takie same prawa. Z tego, co ja w tej chwili obserwuję i w Krakowie, i w całej Małopolsce, na szczęście nie ma sytuacji konfliktowych, nie ma też takich sytuacji, żeby ktoś mógł się nie dostać do szkoły. Jeszcze raz mówię, że to jest kilka tysięcy więcej przygotowanych miejsc dla uczniów. Mamy sytuację taką jak zwykle, porównywalną powiedzmy do ubiegłych lat, kiedy na przykład w tych najlepszych liceach, cieszących się najlepszą opinią, faktycznie będzie więcej osób rywalizować o jedno miejsce niż by się może chciało, ale dokładnie jest to taka sama sytuacja, jak była w latach poprzednich.
Prawda?
I tu też muszę powiedzieć, że unikamy tej dwuzmianowości, że udało się tak zorganizować pracę szkół, że być może, że będzie o na przykład 2 godziny dłużej trwał dzień lekcji, ale wcale nie ma dwuzmianowości. Na dodatek okazało się, że poprzez pewną taką przedsiębiorczość samych dyrektorów, a czasem samorządów, jeżeli mówimy o Małopolsce w ogóle, okazało się, że na przykład można było adoptować jakieś pomieszczenia jeszcze na klasy, albo też w innym budynku, ale bardzo blisko znajdującym się umieścić jakieś klasy. I wydaje mi się, że w tej sytuacji, a wręcz powiem nie tylko, że mi się wydaje, ale wiem z całą pewnością, nie ma sytuacji takich, gdzie uczniowie będą bardzo późno wracać do domu. Mogę powiedzieć na przykładzie chyba najbardziej znanego liceum w Małopolsce, czyli 5. liceum w Krakowie, że tam będzie praca na jedną zmianę, mimo że chętnych jest bardzo wiele i bardzo wiele klas jest otwieranych.
Czyli szkoły w województwie małopolskim są przygotowane do podwójnego rocznika tak zwanego, który od 1 września zasili szkoły absolwenci szkół podstawowych i szkół także gimnazjalnych. A co się stanie z budynkami, które pozostały po gimnazjach?
Nie ma tak, że zostały. To od razu powiem, że w trakcie, kiedy następowała reforma strukturalna, to była ona w ten sposób w Małopolsce przyjęta do realizacji, że szkoły gimnazjalne albo były przekształcane w szkoły podstawowe, albo były szkołami, które były dołączane do struktury szkoły podstawowej. Nie ma wolnych budynków, wszystkie budynki dalej funkcjonują tak, jak funkcjonowały. W całej Małopolsce jedynie 2 budynki gimnazjalne znikają z mapy, ale to ze względu na bardzo zły stan techniczny. We wszystkich innych przypadkach te budynki nadal służą szkołom i to w większości szkołom podstawowym. Zdarza się w niewielu przypadkach, że zostały te budynki zaadoptowane na rzecz na przykład szkoły branżowej albo technikum, albo liceum, bo te w samym Krakowie na przykład 4 szkoły gimnazjalne stały się licealnymi. Tak to wygląda.
Porozmawiajmy o tym, co działo się w czasie ostatniego roku szkolnego 2018 na 2019. No zacznijmy od stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo hucznie obchodzony dzień, ale także wydarzenia, które ten dzień poprzedzały.
To były wydarzenia, które właściwie przez cały poprzedni rok były realizowane. Myślę, że wszystkie szkoły, nie przypominam sobie ani jednej sytuacji, gdzie by w jakiejś szkole nie świętowano setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Bardzo różny sposób, ale to, co nas wszystkich połączyło w Małopolsce, to wielkie widowisko, wielki marsz, uczniów z całej Małopolski, który odbył się 19 października 2018 roku. Rozpoczęliśmy mszą świętą na Wzgórzu Wawelskim, gdzie mszę koncelebrował arcybiskup Marek Jędraszewski z pięknym kazaniem. Szliśmy ulicami Krakowa aż do Parku Jordana, gdzie wszystkie klasy, wszyscy uczniowie wraz ze swoimi opiekunami, nauczycielami mogli się zaprezentować, bo wszyscy przyszli przebrani, na przykład za postacie historyczne. Każdy miał ze sobą jakiś przekaz. Mówił, dlaczego ta rocznica jest tak ważna. Mówili ci uczniowie z wielką radością i to muszę podkreślić, że to było piękne wydarzenie, bo uczniowie radośnie świętowali, mówili o tym, że są Polakami, że są dumni z tego, że są Polakami. Często też podkreślali nasze chrześcijańskie korzenie i razem wszyscy mówiliśmy o tym, że Małopolska jest dumna z odzyskania niepodległości, że z tej walki o niepodległą bierzemy naukę i zobowiązanie. I to też w tych wypowiedziach młodych ludzi było bardzo widać, że zobowiązujemy się jako Polacy dbać o to, żeby Polska nadal była wolna, nadal była piękna i nadal była chrześcijańska.
Ten rok szkolny będzie także zapamiętany jako rok, kiedy doszło do strajku części nauczycieli. No to wydarzenie było bardzo szeroko komentowane, tak naprawdę przez kilka tygodni zdominowało narrację w mediach. Jak ten strajk części nauczycieli wyglądał w województwie małopolskim?
No podejrzewam, że podobnie jak w całej Polsce, czyli no bardzo przykro, powiem w ten sposób, bo oczywiście wychodząc z założenia, że nauczyciele powinni dobrze zarabiać, nauczyciele, zwłaszcza ci, którzy ciężko pracują, którzy są wspaniałymi pedagogami, powinni być bardzo dobrze nagradzani, ale w tym swoim proteście no, dopuszczono się wielu rzeczy, które zdecydowanie są naganne i tu nie ma innego określenia. Jeżeli starano się nie dopuścić do egzaminów, najpierw po klasach gimnazjalnych, potem po ósmej klasie szkoły podstawowej, a następnie wręcz szantażowano społeczność, a przede wszystkim odbijało się to oczywiście na uczniach i ich rodzicach, klas maturalnych, kiedy mówiono, że nie będą dopuszczeni w ogóle do klasyfikacji, grożono tym, że uczniowie zostaną jeszcze rok w tych samych klasach. No to są tak absurdalne i tak bolesne sprawy, że trudno je w ogóle komentować. To jest tak, że te strajki spowodowały no, ogromne rozczarowanie, ogromny ból i spowodowały też taką złą ocenę i złą atmosferę wokół nauczycieli, bo jednak nauczyciel nie ma prawa zostawić ucznia, nie ma prawa działać na szkodę ucznia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nauczyciele w dużej mierze zostali zmanipulowani, zwłaszcza przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wielu z nich do końca na przykład nie wierzyło, że nie zostaną im wypłacone pieniądze za czas strajku. A przecież świetnie wiedzieli, podpisując się pod referendum w sprawie strajku, jakie są tego konsekwencje. Ja cały czas też nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że jeżeli jeszcze przed rozpoczęciem strajku udało się podpisać porozumienie, które dzisiaj już przecież wiemy, że jest zrealizowane ustawą sejmową, porozumienie, które podpisała Solidarność, Związek Zawodowy Solidarność z rządem państwa polskiego, tak, które mówi, że jest podwyżka, pewno niesatysfakcjonująca, ale którą można potraktować jako pierwszy etap, etap w ogóle lepszego wynagradzania nauczycieli, jako taki wstęp do dyskusji o tym, jak nauczyciele powinni być wynagradzani, jaki powinien być w ogóle system wynagradzania nauczycieli, no to właściwie nie rozumiem, dlaczego ten strajk faktycznie miał miejsce. Cieszę się, że została ta wynegocjowana podwyżka w tej chwili decyzją Sejmu wcielona w życie i nauczyciele wszyscy dostaną pieniądze, wszyscy, podkreślam, nie tylko nauczyciele Solidarności, ale wszyscy przecież te pieniądze dostaną i myślę, że najwyższa pora rozpocząć poważną rozmowę na temat zmian w edukacji, nie tylko w płacach nauczycieli, nie tylko.
Jakie miałyby być zmiany? W jakich kierunkach? Czego dotyczyć?
No to jest odpowiedź bardzo, bardzo skomplikowana, ale z całą pewnością myślę, że trzeba bardzo poważnie pomyśleć o tym, żeby ograniczyć bardzo biurokrację w szkołach, żeby odciążyć nauczycieli od biurokracji, żeby wyraźnie powiedzieć, że nauczyciel musi być stale przy uczniu. Czyli zwrócić uczniom nauczyciela. To jest według mnie pierwsza podstawowa sprawa. Druga to jest kwestia faktycznie takiego przemyślenia, jak ta szkoła ma funkcjonować w takim modelu wychowawczym. Ja bardzo widzę potrzebę takiej zmiany kompletnie podejścia nauczycieli do uczniów. Cały czas widzę ogromnie dużo mankamentów. Przeżywam zawsze sytuację, kiedy coś złego się dzieje, a mamy w tej chwili uczniów, którzy mają bardzo poważne problemy. Przeżywają depresję, dochodzi nawet do aktów samobójstw. No, to jest coś, co nie może mieć miejsca i nad czym trzeba popracować. Musimy zwrócić się i to zupełnie poważnie i zupełnie dosłownie do ucznia i zaopiekować się nim właściwie. Nie oznacza to, że my mamy mu na wszystko pozwolić. My musimy opracować taki system wychowawczy, który będzie efektywny. Dzisiaj niestety w bardzo wielu miejscach, myślę, że w całej Polsce, tak nie jest. Bardzo wielu uczniów nie czuje się dobrze w szkole. Szkoła powinna być miejscem naprawdę radosnego nauczania, porządnego wychowania, wskazania właściwych kierunków rozwoju ucznia, a tego nie ma. Ja bym proponowała, żebyśmy naprawdę inaczej podeszli nawet do systemu oceniania uczniów. Nie najważniejsze naprawdę jest to, jakie uczeń otrzyma oceny, a ile jednak tej wiedzy będzie miał. To jest tak często, że ci uczniowie w bardzo różnym okresie czasu dojrzewają do tego, żeby się uczyć, żeby wiedzieć, co dla nich jest najlepsze. Dajmy im czas na to, żeby spokojnie do tego dorośli i do tego potrzeba nam naprawdę dobrych fachowców, życzliwych każdemu uczniowi nauczycieli. Nie chciałabym, żeby sytuacja taka, jak w tej chwili jest, zupełnie patologiczna, że jest ogromny rozrost na przykład korepetycji, prawda, że uczniowie są i takie sytuacje, kiedy uczniowie naprawdę niewiele uczą się na lekcjach, a całą wiedzę posiadają poprzez właśnie korepetycje. To nie jest właściwa sprawa.
Najbardziej systemem patologicznym jest to, kiedy korepetycji udziela ten sam nauczyciel, który uczy w szkole.
W ogóle tego nie wolno robić, ale podejrzewam, że jest tak, jak pan mówi, również, no ale to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Jeżeli nauczyciel będzie do dyspozycji ucznia w szkole, to myślę, że nie ma potrzeby korepetycji. Ich nigdy nie wyrzucimy zupełnie, prawda, z funkcjonowania w rzeczywistości, ale żeby to był naprawdę jakiś niewielki margines, nauczyciel ma obowiązek zająć się każdym uczniem i pomóc mu w razie trudności i zająć się tym, który ma wyjątkowe zdolności. To wszystko jest do dopracowania i jeżeli tego nie ma, to znaczy, że coś nie działa. I ja mam takie wrażenie, że ta szkoła dzisiaj między innymi w tym bardzo ważnym elemencie zupełnie nie działa.
Nauczyciele bardzo często narzekają, że nie mają czasu na zrealizowanie, jak to określają, przeładowanej podstawy programowej. Tymczasem strajk części nauczycieli tak naprawdę wyłączył przez stosunkowo długi czas, przez stosunkowo długi okres czasu możliwość realizowania tej podstawy. Zakończył się rok szkolny. Czy udało się te podstawy programowe zrealizować?
No właśnie nie wiem tego i bardzo się obawiam, że nie, a zwłaszcza obawiam się tego, że tam, gdzie to było klasy na przykład maturalne, czy ostatnie klasy szkoły podstawowej, czy właśnie gimnazjalnych, trzeciej klasy, że nie udało się zrealizować. Ale powiedziałabym, że to może jest mniejszy problem niż to, że uczniowie zostawieni sami sobie, czasem te przecież ponad 3 tygodnie czasu zmarnowali ogromnie dużo czasu, prawda? I to jest to, że wiedzy w tym momencie nie dostawali, to jedno, ale druga bardzo istotna sprawa, jak też wtedy funkcjonowali, nawet psychicznie. I to jest taki okres czasu, kiedy młody człowiek naprawdę bardzo szybko się rozwija. Ten czas jest nie do odzyskania. Jeżeli faktycznie nie mieli wtedy żadnych zajęć, to jest luka nie do nadrobienia. A jeszcze jedną mam taką wątpliwość i takie bardzo przykre rozmyślania. Czy uczniowie, zwłaszcza tam, gdzie zdawali egzaminy, przez ten czas, który był do tych egzaminów, kiedy nie mieli żadnych lekcji, żadnego kontaktu z nauczycielem, czy oni faktycznie byli w pełni zmobilizowani do pisania egzaminu, czy też ten czas zmarnowany nie spowodował, że egzaminy napisali słabiej niż napisaliby w normalnych warunkach. To jest ogromna krzywda zrobiona tym młodym ludziom.
Wolę sobie nie wyobrażać, jak bym czuł się w sytuacji, gdybym kilka dni przed zbliżającym się terminem egzaminu nie wiedział, czy jeszcze do tego egzaminu przystąpię i absolutnie nie zazdroszczę uczniom, którzy takie uczucie mieli. Ostatnie pytanie, dosłownie ostatnia minuta naszej audycji. Pani kurator, w tym roku rozpoczęła się, a tak naprawdę zaogniła się batalia o ochronę przed seksualizacją dzieci, między innymi w szkole. Pani kurator bardzo aktywnie włączyła się w te działania.
Tak, i myślę, że tu trzeba bardzo wielkiego rozmysłu i przede wszystkim ze strony dyrektorów i nauczycieli, bo żadne treści seksualizujące dzieci nie powinny mieć miejsca w szkole, poza programem, który jest odpowiednio przygotowany dla dzieci, czyli ten, który jest w podstawie programowej wychowania do życia w rodzinie. Ten program jest przygotowany odpowiednio dla dzieci i może być realizowany. Jakiekolwiek inne treści, które mają być wprowadzane do szkół z pomysłów LGBT, no nie mają prawa zafunkcjonować w szkołach. Każde zajęcia dodatkowe muszą być bardzo porządnie sprawdzane przez dyrektora przed wpuszczeniem do klas, przed dopuszczeniem do klasy i równocześnie cały czas powtarzam, że te zajęcia, jakiekolwiek dodatkowe, muszą być w obecności nauczyciela z danej szkoły, bo w razie stwierdzenia przez niego, że treści są nieodpowiednie, powinien te zajęcia zakończyć. Niestety wiem dzisiaj, chociażby ze strony właśnie seksualizującego stowarzyszenia Ponton, że w tym roku w 40 szkołach warszawskich odbyły się tego typu zajęcia. Nie mam pojęcia, czy rodzice o tym wiedzieli i nie mam też wiedzy na temat tego, jak uczniowie w tym momencie zostali potraktowani.
Dziękuję serdecznie, pani kurator. Życzymy wszystkim uczniom wesołych, beztroskich wakacji.